bracia, którzy się dzielili świadectwami, mówili, że z drżeniem tutaj stają i nogi im się trzęsą. Wierzcie mi, że za każdym razem, kiedy staję przed kazalnicą i mam coś mówić, dokładnie tak samo się czuję. Z wielką bojaźnią i z przejęciem. Z tego powodu, kochani, że mówię do Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest coś tak wielkiego i tak chwalebnego, mówić do Kościoła i mówić to, co mówi Słowo Boże. To, czym jest Kościół, zrozumienie tego, czym jest Kościół, jak to jest wielka sprawa, pokazuje nam właśnie historia Ananiasza i Safiry, którą tutaj Adaś przytoczył. Jak bardzo Bóg pragnie kształtować i opiekować się Kościołem. Śmierć Ananiasza i Safiry, czy to było sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe? Wierzymy, że sprawiedliwe, ale dla dobra Kościoła. Dla dobra Kościoła. Pan, to jest tak wielka cenność dla Boga. Czytamy taką historię w Dziejach Apostolskich, jak to anioł wyprowadza Piotra z więzienia i wielu z nas nie zauważa może tego małej wzmianki, że strażnicy, którzy strzegli tego więzienia, zostają straceni. Pan Bóg nie wie o tym, ale Kościół jest jego oczkiem w głowie. Kościół jest jego... I teraz, kochani, wielu z nas nawet tego nie rozumie nieraz. Zdanie, czy opinie, czy dobro jednej osoby ze świata przedkładami czasami nad to, co Kościół Pana Jezusa Chrystusa czuje, co jest dla niego dobre i tak dalej, i tak dalej. Tak Pan Bóg nie postępował i nie postępuje. Drodzy, mam takie przeświadczenie od wielu lat, wynikające z doświadczenia i z tego, co widzę w Słowie Bożym, że spośród tej całej nauki Bożej, która jest obszerna, zawiera wiele tematów, tysiące kazań, tysiące szczegółów na ten temat mówią, jest kilka prawd, niewiele prawd, które należyte ich zrozumienie i nagięcie swojego życia do tych prawd, zastosowanie ich w swoim życiu, pójście na całość za tymi prawdami, tak naprawdę decyduje o naszym owocnym i soczystym życiu w Duchu Świętym, w Chrystusie. Że tych prawd jest niewiele. Pierwszy Kościół naprawdę nie wiedział 1/10 pewnie tego, co my, eschatologii, różnych rzeczy. My czasami myślimy, że umiejętność odpowiedzenia na każde pytanie, umiejętność dyskutowania na wiele zawiłości Słowa Bożego związanych ze Starym Testamentem, z Nowym, że to jakby jest decydujące do tego, żebyśmy żyli obficie i w tą stronę też idziemy. To nie jest złe, nie zrozumcie mnie źle, ale tak naprawdę kilka podstawowych prawd, nagięcia naszego życia, naszego serca i sprawienia, że to staje się rzeczywistością naszego życia, decyduje o tym, że jesteśmy szczęśliwymi, pełnymi Ducha Świętego, uczniami, użytecznymi dla Królestwa Bożego. Na przykład wielu braci w Polsce nie rozumie, dlaczego my miłujemy się i mamy od tylu lat braterstwo, mimo że różnimy się w różnych kwestiach. No właśnie dlatego, kochani, że te podstawowe kwestie, te niosące życie, te decydujące, że jesteś dzieckiem Bożym, że rodzisz się na nowo, że wiesz, jak masz codziennie żyć. W tych kwestiach mamy jedność. Te kwestie są dla nas oczywiste i to już sprawia tą rzeczywistość, że jesteśmy braćmi, miłujemy się, tęsknimy do siebie, jesteśmy Kościołem. Ja dzisiaj chciałbym poruszyć dzisiaj jedną z takich prawd, która jest bardzo wyraźna w Słowie Bożym, aczkolwiek mam wrażenie, że troszkę gdzieś tam zeszła na dalszy plan. I też mam takie wrażenie i taką diagnozę, że to, że tak się stało, niestety ma wielki wpływ na właśnie jakość życia chrześcijan, na jakość Kościoła. Chciałbym to troszkę odświeżyć i uważam, że powinniśmy częściej na ten temat mówić. Jak ja się nawracałem, byłem młodym wierzącym, to starsi bracia, starsze siostry używały takiego sformułowania: to jest świat. To jest świat. To było takie, wiecie, mrożące takie sformułowanie często. I oczywiście zdajemy sobie sprawę, już wtedy sobie troszkę zdawaliśmy, ale dzisiaj wiemy o tym, że wiele z tych rzeczy, wiele z tych diagnoz było trochę przesadzonych, tak? Troszkę, że tak powiem, przepompowanych, niepotrzebnych, niezrozumiałych, typu, nie wiem, krawat to jest świat, nie wiem, przykładowo, tak? Albo, nie wiem, pójście do restauracji to jest świat, nie? I wiecie, z tego powodu, że tak Kościół funkcjonował i tak mówił, no zaczął się taki proces dewoluowania tej nauki, że już dzisiaj w zasadzie się tego nie słyszy w kościołach, że już dzisiaj często jest to niestosowne albo wręcz mówienie, poruszanie tego tematu. Natomiast ten problem ciągle jest, bo Słowo Boże o nim mówi. Zagrożenie i problem nie zniknął, kochani. Mało tego, dzisiaj, drodzy, mamy czasy, że występuje bardzo wyraźnie zjawisko, o którym Paweł Apostoł mówi: ciasnota jest w waszych sercach. Ciasnota jest w waszych sercach. Tam nie ma miejsca już na nic, tak? Tam nie ma miejsca, albo jest bardzo mało miejsca. Paweł pisze, tam nie ma miejsca dla nas. I kochani, mimo tych wszystkich wypaczeń, które może kiedyś były, i mimo tego wszystkiego, co myślimy, to nie wykasujemy tych prawd ze Słowa Bożego. Nie wykasujemy ich ze Słowa Bożego i pokażę wam, ile na ten temat Słowo Boże mówi, i postaram się zachęcić was, żebyście zaczęli rozważać w swoim życiu, co to jest ten świat. Już w Starym Testamencie Pan Bóg bardzo wyraźnie przestrzega swój naród wybrany, mówiąc: nie mieszajcie się z tym światem. Nie mieszajcie się, bądźcie oddzieleni od tego świata. Bądźcie oddzieleni od tych narodów. Pan Bóg mówi do narodu izraelskiego w księdze Jozuego w 23 rozdziale: starajcie się tylko nadal. 23 rozdział księgi Jozuego, 6 werset, jak ktoś chce otwierać. Starajcie się tylko nader usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego, i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo. Abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali. Nie służyli im, nie oddawali im pokłonów, tylko do Pana Boga waszego lgnijcie, tak jak czyniliście to do dnia dzisiejszego. Dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą 1000, gdyż to Pan, Bóg wasz, walczy za was. Jak wam przyobiecał, pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was, i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się wy z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan wasz Bóg. Kochani, wydawałoby się, że to stare, zamierzchłe dzieje, ale oczywiście tutaj była mowa o oddawaniu czci i służeniu bogom tych narodów. Ale czy to tak naprawdę jest takie przestarzałe? Czy dzisiaj świat hołduje i służy i zabiega i miłuje jakieś... Oczywiście teraz przez chwilę zapomnijcie o religijnych instytucjach i o religijnych sprawach. Zajmijmy się tym światem niezwiązanym z religią. Bo oczywiście w tamtym nie mamy udziału. W tamtych sprawach nie mamy udziału. Nikt z nas, nikt z chrześcijan, których znam, no nie doskonale wie, że figury, obrazy, bożki, tak, no jest, nie będziemy o tym mówić, bo to nie jest naszym problemem. Natomiast czy jakbyśmy się zagłębili w te słowo, abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, ani nie służyli im i nie oddawali im pokłonów, tylko do Pana Boga waszego lgnijcie. To już jakby możemy tą grupę bogów, które w dzisiejszym świecie ludzie im służą, poszerzyć. Nie chodzi o to, tak jak w Starym Testamencie, żebyśmy fizycznie oddzielali się, tak? Ale czy ta sprawa jest ciągle aktualna? Czy w Nowym Testamencie Pan Bóg coś o tym mówi? Czy zagrożenie nie jest jeszcze większe, jak nie musimy fizycznie się oddzielać? Czy zagrożenie nie jest jeszcze większe, jak fakt oddzielenia fizycznego nic nie wnosi w świecie multimediów, w świecie, gdzie każda informacja, każda idea, każda myśl, każdy pomysł, niezależnie czy jesteś fizycznie oddzielony, czy nie, masz do niej dostęp. A czy jak Pan Bóg kazał się fizycznie oddzielić narodowi izraelskiemu, to jemu chodziło o to, żeby, nie wiem, nie dotykali się fizycznie, czy raczej chodziło mu o tym, żeby ich serca, ich dusze nie zostały przemienione i nie na modłę tego świata nie zaczęły myśleć, funkcjonować, czy, żeby nie zaczęli lgnąć do czegokolwiek innego niż Bóg? Czy to nie o to chodziło? Więc problem, kochani, jest jak najbardziej aktualny i wydaje mi się, że bardzo, bardzo nabrzmiały ostatnimi czasy. Czytamy w liście do Koryntian takie słowa w 6 rozdziale, w 11 wersecie. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Drugi, być może drugi, bo nie mam, szczerze powiedziawszy, nie mam zanotowanego, gdzie to jest. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 11 werset. Czytamy to wielokrotnie, drodzy. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie, serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasno jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Pierwszy list Jana, drugi rozdział. Czytamy w 15 wersecie: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Jakub, 4 rozdział, od 4 wersetu. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi: zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Jakub też mówi takie słowa w pierwszym rozdziale, 27 wersecie. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. No i mam jeszcze taki jeden ze swoich ulubionych wersetów z drugiego listu do Tymoteusza. W drugim rozdziale Paweł Apostoł pisze tak: żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Kochani, czy rozważacie te słowa w swoim życiu w dzisiejszych czasach? Co to jest ten świat? Czy czasami nie jest tak, że jestem jego przyjacielem? Czy czasami nie jest tak, że lgnę do rzeczy, które są ze świata? Czy czasami nie jest tak, że moje życie, moje serce, moje myśli są wypełnione rzeczami, które są ze świata? To są mrożące słowa. Czy czasami nie jest tak, że ciasnota jest w moim sercu? Że Pan Bóg chce to zrobić, co obiecał, i On to zrobi, ale ciasnota jest w moim sercu. Nie ma tam już miejsca na rzeczy Boże. Serce ludzkie ma ograniczoną pojemność, wiecie o tym? Nie możesz tam zmieścić spraw całego świata. Wystarczy nasze małe poletko i klękasz do modlitwy i nie możesz po prostu galopady myśli wyrzucić. Nasze małe poletko. Twój dom, twoja praca. Nie możesz stanąć przed Bogiem z czystymi myślami, z czystym sercem. Z powodu ilości spraw. Kochani, zastanówmy się przez chwilę, co to jest ten świat, bo tak jak tutaj Karol mówił o pożądliwości, jest wiele innych pojęć Słowa Bożego, które ma zarówno dobre znaczenie, jak i złe. Czy Pan Bóg mówi o świecie, wiecie, góry, lasy, drzewa, ptaki? Nie. Świat, narysuję wam taki obraz. Adam z Ewą żyli sobie w raju w bliskiej społeczności z Panem Bogiem. Pan Bóg zaopatrzał ich we wszystko, był wystarczający. Zaspokajał ich ciała, zaspokajał ich duszę. On był dla nich sytością dusz. tym, czego szuka cały świat. Ludzie wierzący i niewierzący tego szukają, żeby nasycić swoje dusze. To bardzo dużo pieniędzy kosztuje. Później do tego przejdę. Ale tego szukają. I dla Adama i Ewy tą sytością był Bóg. On dawał im odpocznienie, on dawał im pokój, on dawał im radość, on dawał im szczęście. Do Niego szli, żeby odpocząć, żeby zapytać. Zerwali później sobie z drzewa poznania i dobra i zła, ale zanim to zrobili, to Bóg mówił, co jest dobre, a co złe. Na Nim polegali. On dawał im wszystkie odpowiedzi. Nie potrzebowali poza Bogiem szukać czegokolwiek. Zaopatrywał ich fizycznie, zaopatrywał ich duchowo. Oni i Bóg. Natomiast później się stało to, co się stało i zostali wypędzeni z raju. I co się zaczęło dziać, kochani? Człowiek zaczął budować sobie świat bez Boga. Tak jak tutaj Karol mówił, bez Boga. Bóg już nie będzie naszym zaopatrzycielem. Wszystko sobie sami stworzymy. Stworzymy sobie, wymyślimy rzeczy, które zaspokoją nasze dusze, rzeczy, które zaspokoją nasze ciała, rzeczy, które zaspokoją nas całkowicie. Mamy filozofię, politykę, ekonomię, tysiące różnych pomysłów ludzkich na to, jak zaspokoić swoje potrzeby. Mamy rozrywkę, która przynosi ukojenie, która przynosi zapomnienie, która przynosi radość. Te wszystkie rzeczy, które zostały przez człowieka wymyślone, żeby zastąpić Boga, to jest świat, kochani. To jest ten świat w złym tego kontekście, w złym tego znaczeniu. To jest ten system światowy, który chce się uniezależnić od Boga, który nie chce zaspokajać swoich potrzeb w Bogu, tylko sam wymyśla różne rzeczy, żeby mieć sytość dusz, żeby mieć radość, żeby mieć pokój, żeby mieć zaopatrzenie fizyczne. Kochani, i teraz popatrzmy w swoje serca i w swoje dusze, jak to jest z tym miłowaniem, przyjaźnieniem się ze świata, jak to jest z tym, żeby lgnąć do Boga, a nie lgnąć do świata. Co Pan Bóg Izraelowi przykazał, żebyście się oddzielili, żebyście wyszli, żeby nie stało się tak, że za chwilę nie będziecie lgnąć do mnie. Świat chce zająć miejsce Pana Boga. Będziecie jak Bóg, tak mówi diabeł do Adama i Ewy. I ten proces ciągle trwa, kochani. Rywalizacja, konkurs piękności, gdzie my jesteśmy jurorami. Różne portale, rozrywki, wczasy, inwestycje. Jak możesz zaspokoić swoją duszę? Jak możesz odpocząć? Jak możesz to złapać? Jedź na Mount Everest. Wejdź, tam coś znajdziesz. Tam będziesz spełniony, tam będziesz usatysfakcjonowany. Jak to zrobisz? Jak zarobisz, jak będziesz kimś, jak zdobędziesz stanowisko. Cały ten świat rywalizuje o naszą uwagę, o to, żebyśmy właśnie tam, bo to oczywiście wiąże się też z pieniędzmi, prawda? To kosztuje, to jest biznes. Cały świat chce naszego życia, chce naszego serca, chce naszych dusz, żeby zaspokoić nam te potrzeby, które Pan Bóg zaspokajał Adamowi i Ewie. I problem polega na tym, kochani, że w tej rywalizacji, w tym wyścigu i w tym konkursie piękności Pan Bóg nie bierze udziału. To jest poniżej Jego godności. On nie rywalizuje ze światem. On nie pręży muskułów i nie przybiera pięknych szat, żebyśmy my tylko wybrali Jego, a nie Pana Boga. On mówi, wybieraj. Albo świat, albo ja, wybieraj. Człowieku, gdzie będziesz czerpał, gdzie będziesz zaspokajał swoje potrzeby, gdzie będzie ta twoja miłość, ta twoja przyjaźń? Pan Bóg mówi wyraźnie w naszym życiu i to jest podstawowy problem, kochani, nas. To jest podstawowy problem, że dochodzimy do miejsca, że nie ma już miejsca w naszym sercu. Nie ma już miejsca w naszym życiu, żeby spędzić czas z Bogiem. Żeby przepełnione mieć serce, tak jak tutaj było przez te dwa dni często mówione, żeby przepełnione mieć serce Jego słowem, Jego sprawami, Jego myślami. Nie ma już miejsca, bo tam jest już tyle napchane rzeczy, które nie są grzechem. Nie są grzechem? W kontekście tego, co dzisiaj Karol mówił, jeżeli sięgamy nie po to, co trzeba, to nie są grzechem, drodzy? Ale wydaje nam się, że nie są. Wydaje się, że no co to tam, wiecie, kradzież, czy tam zabić kogoś, czy obmówić, to tak, ale odpocząć przy dobrej rozrywce to taki wielki grzech. Świętość jest taka pojęcie jak świętość. Wszyscy je dobrze znamy, pragniemy tego stanu, prawda? Ale jest napisane i z wielu fragmentów wyciągamy taki wniosek, że definicją świętości jest oddzielenie dla Boga. Jesteś oddzielony dla Boga, dla Jego spraw, dla Jego królestwa. Jesteś Jego, tylko Jego. Zazdrośnie chcę mieć dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie, tak pisze sługa Boży. Zazdrośnie chcę mieć dla siebie całych nas. Drodzy, dwa takie, napisałem sobie tutaj notatki o dwóch sprawach, które dzisiaj są bardzo widoczne. Bardzo widoczne. My, nie wiem, nie mówimy o tym ze sobą, dlatego że, nie wiem, wszyscy mamy w tym udział? Może tak być. Tym bożkiem, brat Tozer pisze, że bożkiem dzisiejszego świata jest rozrywka. Że to jest bożek, któremu świat oddaje pokłon, któremu świat płaci, od którego świat jest uzależniony, który zaopatruje świat za sytość duszy, w pokój, w radość. Jak ktoś cię zaopatruje w sytość duszy, to jest twoim panem. To tak jak dealer, który dostarcza narkotyków młodzieży. Jak ktoś cię zaopatruje w odpocznienie, w pokój, w radość, w zapomnienie o problemach, w mile spędzony czas, to jest twoim Bogiem. Nie możesz funkcjonować. Jest wielu braci, którzy nie mogą, w kościele wielu chrześcijan nie może funkcjonować bez rozrywki. Wyprodukowanej przez wielkie, wiecie, koncerny tego świata. Oczywiście nie będę już dzisiaj zagłębiał się w temat, chociaż powiem jeden werset z Izajasza. Co to sprawia w dalszej perspektywie, tak? Czym zachodzimy w ciążę? Czym zachodzimy w ciążę, oddając się temu, chłonąc to? Czym zachodzimy w ciążę i jakie dzieci się z tego rodzą? Nie będę dzisiaj dużo o tym mówił. Mówię o samym fakcie tego, oddzielenie, o którym mówi Nowy Testament, Stary Testament. I dzisiaj jest to wielkim problemem. Nie ma już tej granicy w zasadzie. Już nie mówimy do swoich zborowników, gdzie jest ta granica. Słuchaj, to już jest świat, tak? Jesteś taki sam. Nie odróżniasz się. Rozrywka, bożek, kochani. Jest na to popyt. To zastępuje Boga. To, że świat sobie to zbudował i z tego korzysta, okej, tak było, jest i będzie, ale czy my mamy to robić, kochani? Czy tam mamy szukać odpocznienia, pokoju, tego, czego łaknie dusza nasza? Ale czytaliśmy w Jozuem, lgnijcie do Pana, żebyście lgnęli do Pana. Dlatego chcę, żebyście oddzieleni zostali. Żebyście lgnęli do Pana waszego, a nie do tych bożków. Bo jeżeli się nie oddzielicie, za chwilę to się wszystko przemiesza, za chwilę będziecie w tym. I czy tak nie jest, drodzy? To jest taki wielki bój, drodzy. To jest taki wielki bój. Dopiero jak w niego wejdziesz, widzisz, dostrzegasz to. Dopiero jak go dotkniesz, zasmakujesz, nie podejdziesz do tego słabo, to wtedy widzisz. My z moim najbliższym bratem musieliśmy się zobowiązać wobec siebie, bo mieliśmy problem z siedzeniem w internecie, oglądaniem głupot. Musieliśmy, bracie, wołaliśmy do Pana, Panie, ratuj nas. Gdybym ja ten czas, co spędzam, spędził z Tobą, to bym był dzisiaj gdzie indziej. Bym był dojrzalszy, bym nie miał tylu problemów, nie miałbym tylu pytań odnośnie Twojej woli. Wystarczyłoby, żebym ten czas zmarnotrawiony przeznaczył na społeczność z Tobą, gdybym przyszedł do Ciebie i powiedział, Panie, jestem zmęczony, jestem zestresowany, ale nie idę tam, tylko idę do Ciebie. Tak, to jest wielki bój, że wstaliśmy z kolan i w modlitwie przyszła taka myśl. Wierzę, że od Boga i zobowiązaliśmy się wobec siebie. Bracie, jeżeli nie pomaga zobowiązanie się, to zobowiążmy się wobec siebie. Pilnujmy się. Codziennie będziemy sobie zdawać relacje. Codziennie. Zwyciężyłem, bracie. Zwyciężyłem. Dzisiaj i okazuje się, bracia, że to jest skuteczniejsze. Tak nie powinno być, ale jak się zobowiążesz wobec człowieka, wobec brata, który idzie w tym samym kierunku, ma takie same przekonania, ma takie same pragnienia, jest to skuteczniejsze niż jakby nikt o tym nie wie i sam się z tym zmagasz. I wygrywamy. Okazuje się, że wygrywamy. Bo się pilnujemy. Temu służy też braterstwo. Dlatego też do was o tym mówię. Wczoraj jednemu bratu też radziłem. Zobowiąż się z drugim bratem. Umówcie się. Idźmy razem, trzymajmy się, zachęćmy się do tego. Jeżeli cię sumienie w jakiejś sprawie oskarża, nie musi to być, że zabiłeś kogoś. Jeżeli cię sumienie w jakiejś sprawie oskarża, uwierz w to, trzymaj się tego. Umów się z swoim najbliższym bratem. Bracie, pomóż mi. Módlmy się o to, pilnujmy się. Pytajmy się o to. Jak ci idzie, bracie, dzisiaj? Jak? Okazuje się, że skuteczne, że pomaga. Czy nie o to chodzi w braterstwie, w kościele, drodzy? Miejcie baczenie jedni na drugich. Jedni drugich ciężary noście. Rozrywka, drodzy, to jest wielki temat, nie chcę jakoś tu szczególnie, bo to oddzielne kazanie trzeba było. Druga sprawa bardzo widoczna w ostatnich latach, sprawy tego świata, drodzy, pochłaniające serca wierzących, polityka, wojna, pandemia. To nie chodzi o to, żeby nie wiedzieć, tak? Nie mieć zdania. Ale niektórzy chrześcijanie niczym więcej się nie zajmowali przez pandemię, jak tylko pandemią. Nie można było posłuchać od nich o Chrystusie, o życiu wiecznym. Tylko jeden temat. Teraz wojna znowu. Czy za czasów apostołów nie było wojen? Czy za czasów apostołów nie było zaraz? Czy pokażcie mi w liście którymś albo w Ewangelii, branie strony jakiejś w polityce. Ludzie, bracia, kochani, co to jest? Chrześcijanie angażują się w sprawy królestw ziemskich i walczą o nie i są zaangażowani? Pan Jezus staje przed Piłatem, Syn Boży, Król Królów, staje przed Piłatem i mówi, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie dana była z góry. Okupant, czy apostołowie zajmowali się wyzwoleniem Izraela? No niektórzy tak myśleli, że Mesjasz się tym zajmie, ale się pomylili. Dobro Rzeczpospolitej Polskiej, czy jest celem dzieci Bożych? Czy wy jesteście Polakami, czy... Tak. Amen, Romku, jesteśmy obywatelami, nasza ojczyzna w niebie. Widzimy, jak to zatruwa serca, jak to odwodzi od Chrystusa, jak ciasnota jest w sercach przez te sprawy. Bracia, oddzielcie się od tego, zostawcie to, porzućcie to. Wycofajcie się z tego. Czy Pan Jezus się tym zajmował? Znam kościół, który najpierw był zamknięty przez pandemię. I nie mówię, że miejsce zgromadzeń było zamknięte, tylko w ogóle był zamknięty. A później, jak się pandemia skończyła, to cała sala zgromadzeń darami dla Ukrainy jest zawalona i nic im się więcej nie zajmują, tylko tym. Ja mówię, kochani bracia, czy tym się zajmuje Kościół Pana Jezusa Chrystusa? Naprawdę chcecie w sprawach ziemskich być? To jest świat. To jest świat. To są sprawy tego świata, drodzy. Myślcie o tym, co w górze, o tym, co dobre, o tym, co sprawiedliwe, o tym, co święte. Napełniajcie się Słowem Bożym. Wczoraj Waldek powiedział, na co mam patrzeć? Na co mam patrzeć? No co, już nic nie będę oglądał? Nic już mam nie... A dlaczego nie? A dlaczego nie? A dlaczego z całej stuprocentowej uwagi nie miałbyś skoncentrować na Chrystusie? A spróbuj. A spróbuj tak żyć, a zobaczysz, czy Pan Jezus nie zrobi tego z twoim życiem, z twoim sercem, co obiecał, że zrobi, jak go tam wpuścisz naprawdę, na 100%, a nie tylko dasz mu pokoik, bo reszta pokoików zajęta. On to zrobi. Znam wielu chrześcijan, którzy mówią, no nic nie grzeszę, w sensie, że jestem wolny od grzechów, wiecie, tych grzechów takich grubych, definiowanych, za które można zostać wykluczonym ze zboru, bo za to się nie wyklucza. Nie, nic nie robię takiego, staram się trwać, szukać, jestem na każdym zgromadzeniu, a jakoś się stoję w miejscu, jestem dzieckiem. No bo to jest problemem, drodzy. Bo te sprawy, które nie są grzechem teoretycznie, one zawalają serce i życie ludzkie. Jesteś zmieszany, nieoddzielony. To, że nie dotykasz, nie dotyka i nie kosztuj jest w twoim życiu, to ze świętością ma niewiele wspólnego, drodzy. Świętość to jest oddzielenie. Jesteś oddzielony od spraw tego świata i dajesz Panu, mówisz, Panie, całe moje serce, całe moje życie, całe moje myśli, twoje. Jakub apostoł pisze o ludziach o rozdwojonej duszy. Co to znaczy mieć rozdwojoną duszę? Pomyślcie nad tym. Nie jedno skoncentrowaną na jednym, oddaną jednemu, tylko rozdwojona, dusza rozdwojona. Obmyjcie ręce grzesznicy, tak Jakub mówi do nich, o tych rozdwojonej duszy. Pół duszy Boża, w Bożych sprawach, pół duszy. Izajasz pisze taki werset, krótki, ale jakże brzemienny. Pisze tak, zaszliście w ciąże plewami. Zaszliście w ciąże plewami i rodzicie ścierń. Jak dasz się zapłodnić plewom, jak dasz dostęp do swojego serca i do swojego wnętrza plewom, to urodzisz ścierń. To jest prawo natury. Jeżeli się nie dasz się zapładniać ziarnu, żeby urodzić owoc, tylko plewom, to urodzisz ścierń. Mówię to od lat do swoich braci, do swoich sióstr i do siebie to mówię. Skąd te myśli, skąd te podenerwowanie, skąd te reakcje, skąd taki pomysł? Z plew, kochani. Ten świat chce zapłodnić nas plewami. Ten cały badziew, który jest produkowany przez ten świat, który nie trzeba na pewno być wielkim teologiem, żeby zobaczyć tam myśli, intencje, prawdy sprzeczne Bogu, odwodzające człowieka od Boga, zaprzeczające Bogu. Był taki czas, że wiecie, każdy serial, każdy film, nie wiem, czy jeszcze ten czas nie trwa, dla młodzieży głównym bohaterem prześladowanym był homoseksualista. Niezrozumiany, prześladowany, biedny człowiek. Dla młodzieży filmy. Jakiś tam był, którego prześladował, a wszyscy się nad nim, ty jesteś normalny, to wszyscy są nienormalni. To było, kochani, czy to jest przypadek? Ta rozrywka jest w panowaniu księcia tego świata. Ten świat jest pod panowaniem księcia tego świata. Nie świat fizyczny, tylko system. On tym zarządza. On tym zarządza. Jak czytam, wiecie, już dygresję teraz będę. Czytam o tych wszystkich gwiazdach Hollywoodu, które w jakichś okultystycznych praktykach tam... Ja generalnie się tym nie zajmuję, ale nie dziwi mnie to. Nie dziwi mnie to. Izajasz mówi do Izraela, zaszliście w ciążę plewami i rodzicie ściernie. Jest to ostrzeżenie, kochani, dla nas. Jeżeli chcesz owocnego, to jest niewiele prawd. To nie jest 20 tysięcy czy nawet 2 tysiące praw, które musisz naprawdę zgłębić, umieć odpowiedzieć, przyswoić się i przemienić je w rzeczywistość. Jest niewiele tych rzeczy. Jedna z ważnych to jest właśnie to, jak już się narodziłeś na nowo, jak już Pan Bóg ci objawił, kim jest Pan Jezus Chrystus, jak już ci objawił Pan Bóg, co dla ciebie zrobił, jak już ci objawił, czym jest Kościół prawdziwy, to oddziel się. Porzuć ten świat. Oddziel się od tego, co światowe. I daj 100% Bogu swojego życia, swojego serca, swoich myśli. Powiedz, Panie, ja chcę tego wzrostu. Chcę tej przemiany. Chcę już nie walczyć z tym, co teraz mnie pokonuje. Chcę, żeby mój wzrost był widoczny dla wszystkich, jak pisze Paweł do Tymoteusza. Chcę, żeby mój wzrost był widoczny dla wszystkich. Wierzę, że to, co mówisz, że można obficie żyć, że można te wszystkie potrzeby mieć zaspokojone, że można bez rozrywki być pełnym radości, pełnym szczęścia, pełnym pokoju, pełnym odpocznienia. Żyć w odpocznieniu Bożym. Mimo stresów, mimo wojen, żyć w odpocznieniu Bożym. Że można tak, Panie, wierzę w to. Być pełnym Ducha Świętego. I te wszystkie pokusy, ten grzech, o którym mówiliśmy, odbija się od ciebie. Jeżeli w to wierzysz, to daj Bogu miejsce w swoim sercu. Daj Bogu przestrzeń w swoim życiu. Zrób mu miejsce. On tego nie... Ja powiedziałem, tak mówi słowo, on nie będzie rywalizował, on nie będzie się wpychał. Wiecie, będzie się wpychał do twojego serca, że inne wypychał. On powiedział, ty to wyrzuć, a ja to wypełnię. Ty to wyrzuć. Ty z tego zrezygnuj. Ty się od tego odetnij. Ja nie będę z tym walczył. Ja zrobię swoją pracę. Ja wypełnię swoje obietnice. Jak oddasz 100% swojego serca, zobaczysz efekt, zobaczysz wzrost, zobaczysz, jak idziesz. Jak oddajesz 10%, bo nareszcie tam jest poupychane. Rozrywka, praca, problemy, wojna, pandemia, polityka, coś tam. No to taki jest wzrost, kochani. 10 razy wolniejszy niż mógłby być. Chciejmy być naczyniami do celów zaszczytnych. Tak jest napisane, że ten do celów zaszczytnych będzie wykorzystany, kto się powstrzyma od rzeczy pospolitych. Nie ma apostołów, nie ma proroków, nie ma ewangelistów, nie ma nauczycieli, nie ma pasterzy. Dlaczego? Pan Bóg się zmienił? Jego plan dla Kościoła się zmienił? Kościół nie potrzebuje, już ma przesyt? Dlaczego, kochani? Chcecie być ewangelistami? Chcecie być pasterzami? Chcecie być nauczycielami? Prorokami? To trzeba zachować. Trzeba być naczyniem do celów zaszczytnych. Trzeba stwierdzić, to są rzeczy pospolite, to są rzeczy z tego świata. I nie dlatego, że teraz, wiecie, no będziemy chodzić smutni i będziemy to wszystko, co świat nam dostarcza, to się utnie. Nie, nie. To dopiero zobaczymy, czym jest spokój. Dopiero zobaczymy, czym jest szczęście. Dopiero zobaczymy, czym jest sytość duszy. Dopiero zobaczymy, czym jest zadowolenie i satysfakcja, że ty nie musisz nigdzie jechać. Nie musisz niczego zdobywać, żeby się poczuć dobrze. Jesteś usatysfakcjonowany. Jesteś pełen. Panie, sytość mojej duszy jest w Tobie, jest u Ciebie. Kochani, jednym z podstawowych chyba problemów jest to, że my tego nie traktujemy jako grzech, prawda? Branie z tego świata tych rzeczy, bycie w tym, karmienie się tym, bawienie się tym, nie traktujemy tego jako grzech. To takie tam co najwyżej marnowanie czasu. Ale co, dzisiaj Karol pięknie pokazał nam definicję grzechu. Sięgasz nie po to, co Bóg chce, żebyś sięgał. Nie po to sięgasz. Przemyślcie to. Przemyślcie to, czy w waszym życiu, ile tego w waszym życiu jest i z iloma rzeczami należałoby podjąć walkę, prawdziwą walkę, uwierzyć w to, co jest napisane, posłuchać się tego i dożywać cudownych chwil, dożywać szczęścia w Chrystusie, dożywać mocy, zwycięstwa. Amen.